Dzisiaj chciałabym mówić na temat, nazwę to duch żebraczy i duch królestwa. Nie będę mówiła o, jedni nazywają to duch ubóstwa, ale tak naprawdę to jest mentalność żebracza. Będę mówiła na temat tego, co oznacza żyć w mentalności żebraczej, mimo że posiadasz bardzo dużo, albo co oznacza żyć w mentalności Królestwa Bożego, kiedy z punktu widzenia ludzkiego wydaje się, że nie posiadasz nic. Bo ludziom się wydaje bardzo często, że ten bogaty to jest ten, który ma konto zapełnione, nie wiem, ma super rodzinę, w ogóle wszystko. Z punktu widzenia takiego ludzkiego wydaje się, że jest fajnie. Ale prawda jest taka, że możesz mieć to wszystko, a tak jak mówił dzisiaj Adaś, możesz nie znać Ojca i mieć pustkę w swoim sercu. I dzisiaj nie umówiłam się wcale z moim synem, że będę też o tym mówiła, ale rzeczywiście może być tak, że możesz mieć wszystko i nie mieć nic. Możesz być pusty w środku, może twoje serce kompletnie nie mieć. Będę chciała wam pokazać, że gdzie my mieszkamy na ziemi, żyjemy w tym świecie, funkcjonujemy. Chciałam wam powiedzieć, że ten świat funkcjonuje właśnie w mentalności żebraczej. Ten świat wcale nie funkcjonuje w mentalności bogactwa i tego, żeby ludzie myśleli o sobie dobrze. Nie, ten świat od samego początku, od małego, uczymy się żyć w mentalności żebraczej. Bo mentalność żebracza to nic innego jak porównywanie siebie do kogoś innego i ocenianie siebie i mówienie, o, ja nie jestem taki fajny. Dzieci od samego, od małego, kiedy zaczynają chodzić do przedszkoli, do różnych jakichś szkół, zaczynają uczyć się tej mentalności. Słyszą w domu, jak rodzice bardzo często im mówią o tym, a widzisz, a Ania to już umie czytać, a widzisz, jaki Piotruś jest grzeczny, a ty byłaś dzisiaj niegrzeczna. Dzieci uczą się jakby od samego początku porównywania tego i traktowania siebie, że coś jest z nimi nie tak. My tak uczymy dzieci, dlatego że my się nauczyliśmy tak. I ja nie mówię, że mamy nie mówić dzieciom, że są niegrzeczne, tak? Nie mówię, że, wiecie, ja nie wychowywałam moje dzieci, że tak powiem, w tak zwanym bezstresowym wychowaniu. Nie, one nie były wychowywane bezstresowo i mogły sobie robić, co chciały. Ale kiedy pamiętam, za każdym razem staraliśmy się, i tego byliśmy też nauczani jako rodzice, żeby mówić do dziecka, że nie porównywać się z kimś innym, tylko mówić do dziecka, że jeśli jest niegrzeczne, to zasmuciło mamę albo tatę, albo jeśli jest niegrzeczne, to sobie szkodzi. Żeby pokazywać na to coś, co jest jakby kim on jest, a nie, że jest kimś złym. Bo wiecie, bo porównywać zawsze można. Można mnie dzisiaj porównać do 1000 osób, które głoszą i wyjdę na pewno na minus 1000, bo źle ubrana, zła dykcja, zła fryzura i w ogóle mnóstwo rzeczy. Naprawdę. Nie tak mikrofon trzyma, nie tak chodzi, za bardzo chodzi, za szybko mówi, za wolno mówi. Naprawdę można mnie porównać z wieloma osobami i zawsze wypadnę źle. Tak samo my możemy się porównywać i zawsze wypadniemy źle. I duch żebraczy, który jest w tym świecie, uczy nas właśnie takiego porównywania się. I kiedy my się nawracamy, kiedy przychodzimy do kościoła, kiedy tak naprawdę stajemy się córkami i synami króla, kiedy mamy wszystko, co ma Bóg, żyjemy w Jego domu, to tak naprawdę przychodzimy z tą mentalnością i musimy się pozbyć tej mentalności, tego życia. Wiecie, i mieszkałam w kościele, w budynku kościelnym mieszkałam, naprawdę mieszkałam w kościele, razem z moim mężem po ślubie, ja zaczęłam pracować w kościele i nawet nasza sypialnia była w miejscu, gdzie wcześniej sobie przyrzekaliśmy miłość, bo z byłej kaplicy zrobiono mieszkania. Więc dokładnie nasza sypialnia była tam, gdzie wcześniej stała kazalnica i stały nasze krzesła, kiedy sobie ślubowaliśmy. Rzadko, prawda? Ktoś może powiedzieć, że w takim miejscu mieszkał. Ale kiedy mieszkaliśmy w kościele, mieszkało nas kilka rodzin, tam było kilka mieszkań, ponieważ mieliśmy drugi budynek i ten budynek przeznaczyliśmy na mieszkania. I mieszkało tam kilka mieszkań i każda, trzy rodziny i tam jeszcze osoby, tak może powiedzieć, single, ale te trzy rodziny miały dzieci. Mieliśmy dzieci w wieku, my się wyprowadziliśmy, jak Michał miał gdzieś 6 lat, a Adaś 3. I mniej więcej w takim samym wieku były tam dzieci. Jeden taki był starszy, 2,5, było dwóch Michałów, najstarszy miał chyba wtedy 8,5 właśnie, Michał miał 6. Były jeszcze Sonia, Karolina i oni wszyscy razem funkcjonowali jak w takiej jednej rodzinie. Tak po prostu nie biegali, te dzieci nabiegały od góry do dołu. I dla tych dzieci nie było pojęcia, gdzie dzisiaj jedzą. One jadły tam, gdzie wpadły, gdzie były głodne. Czyli kiedy wpadły do naszego domu, one wszystkie domy były otwarte, kiedy wpadły do naszego domu i to była pora podwieczorka, no to po prostu, nie, wiecie, nie patrzyły się, nie jadł Michał i Adaś, a reszta patrzyła i czekała. Nie, kiedy wpadły do, zresztą bardzo lubiły wpadać do cioci Reni na dół na obiad, kiedy wpadały do cioci Reni na dół na obiad, to też oczywiście całą grupą. Już potem się śmialiśmy, że Reni będziemy płacić za to, że żywi nasze dzieci, bo obojętnie co Renia ugotowała, dzieci zjadły. To samo w domu nie zjadły, tam zjadły. I one funkcjonowały tak jak taki jeden wielki, wiecie, dom. One nie miały granic, kompletnie nie miały granic. Oczywiście my na to im pozwalaliśmy, wiedziały, że to jest ich domek, tam wiedziały, gdzie jest ich dom, ale jeśli chodzi o takie bawienie się razem, o jedzenie, o funkcjonowanie, one kompletnie nie czuły takiego, wiecie, no wstydu. Wiecie, dzieci nie czuły wstydu. My, jako dorośli, między sobą czułyśmy straszny wstyd i straszną niewygodę. Aż w końcu kiedyś usiadłyśmy właśnie i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, ponieważ mieliśmy wyrzuty sumienia, że Renia karmi nasze dzieci, że obiad jedzą, bo naprawdę moje dziecko nie zje pierogów do dnia dzisiejszego, ale u cioci Reni zje. I mnóstwo takich innych sytuacji było. I wiedzieliśmy też, że każdy z nas nie ma, nie wiadomo jakich, wiecie, zasobów finansowych, tak? Mieszkamy w budynku kościelnym nie dlatego, że kochamy mieszkać w budynku kościelnym, tylko dlatego, że jesteśmy młodymi małżeństwami, które nie mają innej możliwości, tak? Mieszkaniowej. I to jest najtańsza wersja mieszkania w tym momencie. Więc mieliśmy wyrzuty sumienia. I kiedy ja sobie ostatnio o tym myślałam, kiedy zaczęłam się zastanawiać właśnie, jak ja funkcjonuję jako osoba dorosła, oczywiście nie wpadam do nikogo, nie bójcie się, nie wpadam do nikogo i nie obżeram go. Nie mam takiego zwyczaju, nie wpadnę do waszego domu, bo jestem wolna i czuję się, że jestem córką króla i mogę wpaść do każdego domu, otworzyć lodówkę. Nie, ja mam zasady, ja tak nie robię. Ale uświadomiłam sobie, że bardzo często, kiedy przychodzę na przykład do kogoś i jestem niezapowiedziana, przyszłam dlatego, że przy okazji byłam, nie wiem, no coś mam do załatwienia, ktoś mówi, o to jesteś tutaj, to wpadnij do mnie. Przychodzę i to jest akurat pora obiadu albo jakiejś kolacji i ktoś mówi, to może zjesz? To włącza się we mnie taki, nie. Nie dlatego, że nie jestem głodna, tylko dlatego, że wiecie, człowiek ma taką blokadę, że nie chce przeszkadzać, nie, dobra, to ja tu poczekam, wy sobie zjedzcie. Najgorsza odpowiedź, prawda? Powiedzcie, że to jest najgorsza odpowiedź, kiedy gość do was przychodzi, mówi, to wy sobie zjedźcie, a ja tutaj z boku poczekam, aż wy zjecie. Popatrzę. Po prostu rodzinie staje jedzenie w gardle. Już nie jest głodna i w ogóle. Ale ogólnie mamy taką blokadę. Ja się zaczęłam na tym zastanawiać, dlatego że ostatnio byłam u mojej właśnie bratowej. W momencie, kiedy ona gotowała obiad, ja ją odwiedziłam, ona była chora i właśnie ona pyta się mnie, czy zjem zupę. Ja tak spojrzałam na ten garnek, zobaczyłam, że on jest taki malutki, a byłam głodna i mówię, nie, co, to daj spokój, zjem w domu. I nagle sobie uświadomiłam, jakie to jest głupie. Dlatego, że ja oceniam, jakby od razu wychodzę z założenia, że, wiecie, jakby oceniam to, że ona mi zaproponowała zupę. Ona nie zaproponowała... Prawda była taka, że okazało się potem, że to jest zupa, którą ona je, jej rodzina cała nie je. Okazuje się, że mój brat nie chce takiej zupy jeść, dzieci też, więc ten garnek mały był dla niej tylko, więc spokojnie mogła się podzielić ze mną tą zupą. I ona mi naprawdę zaproponowała szczerze tą zupę. I ja zaczęłam się zastanawiać, sobie myślę, jak ja się głupio zachowuję. Ja ją jakby w jakiś sposób oceniam i też ograbiam ją z tego, że ona chciała ze mną zjeść posiłek. Wiecie, to może wydać się małe i śmieszne, ale ja nagle sobie zaczęłam uświadamiać, że ja cały czas walczę z duchem tego ubóstwa i tego żebraczego myślenia i pomyślałam sobie, nie, no w ogóle, dlaczego ja znowu wchodzę w te same buty, co przez lata walczyłam? I wiecie, ludzie, to jest tylko, ja chciałam was tak wprowadzić w to, że jak często w małych rzeczach możemy zobaczyć siebie w głupich sytuacjach, które świat nas nauczył i mówi, że tak właśnie powinniśmy się zachowywać, że to jest ta norma. Norma jest to, żeby zachować, no bo przecież nie będę je objadać, to jest norma. Ale nie, jakby oceniamy to pod kątem tego, co my myślimy i co wiemy, a nie tego tak naprawdę, jaka była jej motywacja. Jej się przykro pewnie zrobiło, że nie zjadła mi zupę, bo cała rodzina nie zjadła, brat nie zjadł, jeszcze ja pogardziłam tą zupę, wiesz, tą zupą. A ja byłam głodna. I to jest śmieszna sytuacja, bo ja byłam głodna, jej było przykro, że nikt nie chce jeść jej zupy i na końcu dwie osoby były nieszczęśliwe, tak? Bo ona, ani ja, że tak powiem, nie mogłyśmy się cieszyć. I wiecie, i kiedy ja zaczęłam o tym myśleć, bo ja zaczęłam się zastanawiać, o czym ja chcę mówić. Miałam dwa kazania do wyboru, co czuję, że chciałabym powiedzieć do kościoła, ale pomyślałam sobie, że ważne jest, żeby mówić o tym, czym jest duch, ten żebraczy duch, ta mentalność żebracza w nas, dlatego że jeśli będziemy mieli mentalność żebraczą, to nie pójdziemy dalej. I mentalność żebracza objawia się we wszystkim. W Biblii jest napisane, że Bóg ma dla nas życie w obfitości. Wiecie, oczywiście każdy człowiek żyjący na ziemi obfitość definiuje obfitość, miliony na koncie. Nie o takiej obfitości Bóg mówił. Obfitość to są pieniądze na koncie, to jest dobra relacja z ludźmi, to są przyjaciele, to jest społeczność z Nim i to jest wszystko, co cię otacza. To jest obfitość, a nie tylko finanse. Tak? Kiedy ja mówię o obfitości, to chcę, żebyście pamiętali o tym, że nie mówię tylko o finansach. Kiedy mówię, że Bóg chce dla nas obfitości, to nie mówię tylko o finansach, żeby to było jasne, tak? Bo potem ludzie będą mówili, no tak, obfitości, ale ja mam na koncie tyle i tyle. Ja wam powiem, ja naprawdę nie mam dużo na koncie. Ja naprawdę nie posiadam bogactw. Nie mam bogatego ojca, ani bogatej mamy, nie mam bogatej teściowej, aczkolwiek kto wie. Kto wie, my nie wiemy, co ta nasza teściowa ma na tym koncie. Może się okaże na końcu, że mamy. Na pewno mój mąż ma babcię, 92-letnią, bogatą, bo co chwilę tylko słyszymy, że na coś zbiera, ale się śmiejemy, że będzie żyła jakieś 150 lat. Niezniszczalna kobieta, powiem, niezniszczalny człowiek. Naprawdę, chciałabym mieć 92 lata i mieć tyle siły, energii, przerzucać węgiel i myć okna i w ogóle, i mieszkać samemu, i naprawdę. Ale my osobiście z moim mężem nie posiadamy żadnych lokat wielkich, ale to nie oznacza, że czuję się biedna. Chcę wam powiedzieć, kompletnie nie oznacza, że czuję się biedna, ani że czuję się gorsza. Nie mamy, ja zarabiam, my wybraliśmy świadomie, że będę pracowała dla kościoła, że będę pracowała w kościele. I to nie wiąże się z tym, że w kościele zarabia się super. Nie, ja zarabiam najniższą średnią krajową, więc to nie są pieniądze, które są nie wiadomo jakie. Ale my świadomie wybraliśmy, że podjęliśmy tą decyzję, że ja będę pracować w kościele. To było moje powołanie. I ja wiedziałam, w czym to się może wiązać. Ale z drugiej strony też wiem, że Bóg jest moim zaopatrzeniem. Zawsze. Czy ja będę dużo zarabiać? Były momenty, że ja dużo zarabiałam, czy będę mało zarabiać? Bóg jest moim zaopatrzeniem. I tylko Bóg, może jakby tylko w Bogu mogę tak polegać. Na Nim tylko mogę polegać, naprawdę. Zawsze tylko na Bogu możemy polegać. I kiedy ktoś mówi, a to ty żyjesz z wiary, to chcę wam powiedzieć, każdy z was żyje z wiary. Ostatnio przeczytałam taką bardzo fajną książkę i tam było napisane, że właśnie kiedy ludzie mówią do nich, że pytają się i ludzie mówią, że czy żyjesz z wiary, a ten człowiek mówi, że tak naprawdę to każdy żyje z wiary. Bo trzeba mieć wiarę, bo żyjesz z wiary, że ta wypłata wystarczy ci, obojętnie ile zarabiasz, żyjesz z wiary, dlatego że to Bóg jest dawcą też tego, jaką masz pracę, to, że cię pobłogosławił, to też jest Boże błogosławieństwo, że masz pracę, możesz tyle zarabiać, więc tak naprawdę, jeśli jesteś osobą wierzącą, to zawsze żyjesz z wiary i żyjesz, że tak powiem, żyjesz tylko dlatego, że Bóg ci błogosławi. Naprawdę, jeśli tak na to patrzysz, a nie tylko ci, którzy, że tak powiem, żyją z pensji kościelnej. I kiedy właśnie my wybraliśmy takie życie, a ja wywodzę się z rodziny alkoholika, więc żyłam automatycznie ta moja, wiecie, to spięcie tego, że jestem biedna, że mam tego ducha żebraczego, było jeszcze mocniej spotęgowane. I oczywiście przechodziłam cały etap tego, że Bóg jest moim ojcem, jakby różne te etapy, Ale kiedyś miałam takie jedno doświadczenie, kiedy Bóg mnie wyraźnie zatrzymał i pokazał mi, że jesteś żebrakiem i zachowujesz się jak ten syn marnotrawny. Masz wszystko, a jakby żałujesz tego cielca, którego dałem dla drugiego syna. I to było bardzo takie otrząsające. Sytuacja była taka, że byliśmy zaproszeni, ja i Liliana byłyśmy zaproszone na usługę do innego miasta. Usługiwałyśmy tam przez cały weekend. I bardzo często już jeździłyśmy, ale nigdy nie potraktowano nas tak jak tam. Tam po prostu nas potraktowano jak królów, wiecie. Mieliśmy bardzo dobre mieszkania do mieszkania w ogóle. Wszystko było takie z przepychem, bym powiedziała. Oni mają takie poznanie, że tak powinni przyjmować mężów bożych, siostry boże, nie wiem, kobiety. Po prostu mają takie przekonanie, że mają błogosławić w taki sposób. I kiedy my tam, my byłyśmy w tym, no i na sam koniec, kiedy już po wszystko po usłudze, jest niedziela, po tym weekendzie jest niedziela, dostałyśmy jakąś tam ofiarę i zaprosili nas na obiad, gdzie zaprosili nas do takiej wypasionej restauracji. Naprawdę takiej, której ja nigdy w życiu nie byłam. I siedzę w tej restauracji i mówię to dlatego, że potem z Lilianą dokładnie o tym rozmawiałyśmy. I siedzę w tej restauracji, siedzi to przywództwo razem ze mną i ponieważ jesteśmy gośćmi, mówią, zamawiajcie dziewczyny, co chcecie. Więc ja spoglądam na kartę, czytam ceny i myślę sobie tak, Wiecie, ja wiem, że to nie ja płacę. Ważne, że przecież ja wiem doskonale, że to nie ja płacę, ale patrzę sobie, myślę, nie no, bez sensu w ogóle. I myślę, wiecie, tak sobie myślę, tyle pieniędzy stracą na ten obiad dla nas. Mogliby te pieniądze na przykład, nie wiem, wysłać dla biednych do Afryki. I zaczynam naprawdę tak myśleć. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale ja zaczynałam tak myśleć. I potem, kiedy z Lilianą rozmawiam, ona dokładnie miała te same myśli. Że przecież tyle ludzi jest biednych na świecie. W ogóle to, wiecie, już nawet nie myślałyśmy o tym, że mogliby nam te pieniądze dać w gotówce zamiast nas i zabrać nas do McDonalda i też byśmy były szczęśliwe, bo taka kwota to niezła kwota, którą byśmy przywiozły do domu. Wiecie, i myślisz tak, i stoisz, i siedzisz przy tej ten, i oni czekają, aż my zamówimy, więc ja czytam i mówię, no dobrze, to ja wezmę tylko ten makaron z warzywami, tam wzięłam, wiecie, jakieś tam drugie danie, Liliana też oczywiście wzięła coś w tym stylu, czyli najtańsze, tak? Zium, stoiśmy. No i zaczęli oni zamawiać. A oni tak, przystawki, zupa, drugie danie, deser. I mówią do nas, na pewno nie chcecie deseru? To wtedy się troszeczkę mówi, no dobrze, to może kawę i tam, no to może jakąś kawę, tam jakieś, pamiętam, lody wzięliśmy. No i wiecie, przynoszą przystawki. Oni jedzą. My z Lilianą siedzimy. Przynoszą zupę. Oni jedzą. My z Lilianą siedzimy. Żołądek się po prostu skurcza. Jesteśmy głodni. Naprawdę my tam bardzo dużo z siebie dałyśmy na tej usłudze. I ja i siedzę i tak patrzę na to i myślę, jaka ja głupia byłam. W ogóle o co ja walczyłam? Dlaczego ja walczę, żeby oni, wiecie, no taka święta się okazałam po prostu. I siedzę tam, no i zjedłyśmy tam zupę, zjedłyśmy i jedziemy samochodem z Lilianą wtedy. I ja mówię do Liliany, wiesz Lila, ja niestety czułam się jak taki głupek w tej restauracji. Czułam się jak żebrak, którego zaproszono do restauracji, a on się kompletnie nie umie zachować i wstydzi się, że tam siedzi, czuje się niegodny, że tam siedzi i zaczynasz od... I mówię do niej, wiesz co, ja zaczęłam tak myśleć o sobie, że ja tu nie pasuję, że to wiecie, wszystko takie... Że ich w ogóle moje ciuchy mniej kosztowały, cała mój ubiór mniej kosztował niż ten obiad. Wiecie, i czuję się tak, i czułam się taka żebracza. Mówię, wiesz co, nie kupiłam sobie tej zupy, chociaż miałam wielką ochotę, dlatego że pomyślałam sobie, że zaoszczędzimy dzięki temu, żeby oni sobie mogli zaoszczędzić, wiecie, trochę, nie? Żeby nie musieli aż tak dużo pieniędzy na nas wydawać. I to takie bezsensowne. I Liliana zaczyna rozmawiać i mówi, że ona miała dokładnie te same myśli. Że czuła się, jakby wiecie, nieodpowiednia w tym miejscu. I zaczęliśmy o tym rozmawiać i myślimy, jakie to jest głupie. I nagle uświadomiłam sobie wtedy, że ja mam ducha żebraczego, bo żebrak wstydzi się wejść na salony. Żebrak mówi sobie, że nie jest godzien zjeść w restauracji, chociaż to nawet nie on płaci, ale ktoś za niego płaci. Żebrak zaoszczędzi na zupie, chociaż i tak nic z tego nie ma, bo bo szkoda, bo po co, bo przecież najadłam się tym drugim daniem. No najadłam się, zupa w ogóle była pięknie nam pachniała. Do dnia dzisiejszego pamiętam tę zupę. Już mnie nigdy do tej restauracji nie zaprosili, więc może kiedyś poproszę, żeby mnie zabrali tylko na zupę, żebym mogła ją tam zjeść. Ale zaczęłam myśleć sobie i to było tuż przed tym też, jak wyjechałam po raz pierwszy do Izraela i zaczęłam się zastanawiać, powiedziałam sobie, nie Boże, nie pozwolę sobie na to, że będę chodzić w duchu żebraczem. I to nie chodzi o finanse, że nie umiem się odnaleźć. Chodzi o to, że to też ogranicza mnie co do relacji z ludźmi. Bo chcę wam pokazać drugą jakby strefę. Kiedy w momencie, kiedy myślisz tak o sobie, to nie przyjaźnisz się z ludźmi, którzy mają więcej niż ty. A jeśli się przyjaźnisz, to nie czujesz takiej wolności, kiedy masz tego ducha. Lepiej czujesz się z ludźmi, którzy podobnie zarabiają i podobnie funkcjonują, niż ludzie, którzy są jakby, można powiedzieć, wyżej niż ty, bo nie czujesz się jakby, nie wiesz, o czym rozmawiać. Kiedyś byłam na takim spotkaniu, czasem jadę na różne takie spotkania, jestem zapraszana, kiedyś byłam na takim spotkaniu, na którym taki człowiek mówi tam, to jest prawdziwa historia. On się zastanawia, jak uratować swój lokal i tak myśli o tym, myśli i mówi, nie, wiecie, tak naprawdę modliłem się i po prostu mówię, Boże, no bankructwo, no nie wiem, po prostu potrzebuję pomysłu jakiegoś. On ten lokal przeznaczał właśnie na takie spotkania uwielbienia. Mówi, no jakiś pomysł potrzebuję, modlę się, wiecie, modlę i nagle sobie przypomniałem, że ja mam ziemię we Francji. Ja pamiętam, ja sobie myślę, a ja modlę sobie, w ogóle nie mogę przypomnieć, że mam ziemię w Otwocku na przykład. I on powiedział sobie taką szczerością, bo wiecie, bo on miał tak dużo tego, czy on naprawdę przypomniał sobie, to było szczero, on sobie po prostu przypomniał, że miał ziemię we Francji, dawno temu, po rodzicach czy po dziadkach, nie mam pojęcia po kim, ale sobie przypomniał, nie funkcjonował w tym, bo nie było mu to potrzebne i nie on tym zarządzał, wiecie, nie on tym zarządzał, więc mu to nie było. I tak siedzę, pamiętam na tym spotkaniu, zaczęłam się tak śmiać, bo mnie rozbawiło, ale to był kolejny moment, kiedy sobie uświadomiłam, że ja już nie czuję się gorsza z tego, że nie mogę sobie przypomnieć, że ja nie mam ziemi. Naprawdę. Nie czuję się kompletnie, że mi to nie przeszkadza, że on ma miliony, że on mówi, naprawdę można wyżyć z 10 000? Taką troską zapytał o to, można? Naprawdę? Na miesiąc? Czy można wyżyć z 10 000 na miesiąc? I z taką troską mówi, ale jak ty sobie, mówi, radzisz z benzyną? Ja zapomniałam, no mój nie pali 10 na, wiecie, litrów, tak? Ja ekonomiczny mam taki samochód, nie? A nie, po prostu. Ale on naprawdę z troską o tym mówił. To była kolejna taka sytuacja, kiedy ja nagle sobie uświadomiłam, że ja, wiecie, że ja już jakby zrobiłam krok w tej dziedzinie, że ja mogę przebywać i z bogatymi, i z biednymi, bo ja też nie mam problemu usiąść z tymi, którzy nie mają i wypić z nimi tylko herbatę, dlatego że na nic więcej ich nie stać. Ja nie czuję się ani lepsza od nich, ani gorsza. I to jest właśnie ten moment, kiedy pozbywasz się tego ducha żebraczego. Przynajmniej w jednej dziedzinie swojego życia, że nie masz problemu pójść do domu, kiedy rozdawaliśmy paczki w Gorzowie dla ludzi, dla dzieci, byliśmy zapraszani do domu i ci ludzie naprawdę nic nie mieli, ale ja nie czułam się przez to lepsza od nich, że oni się cieszą, że mogą mnie tylko herbatą poczęstować. Naprawdę się nie czułam lepsza, dlatego że dla mnie najważniejsza była ta relacja, że sobie z nimi usiądę, porozmawiam, zapytam się, jak im się żyje, wiecie, o dzieci zapytam, bo przyszliśmy tam z jakiegoś celu, nie przyszliśmy, ja nigdy nie przychodziłam tam z myślą o tym, że przychodzę, to ja, ta bogata, mam tu dla ciebie paczuszkę, takie buciki tam będą dla ciebie i w ogóle dziękuj mi do końca życia, że przyszłam. Nie, ja po prostu przychodziłam dlatego, że ja przychodziłam do tych ludzi, bo widziałam zawsze ludzi i relacje, jakby z nimi rozmowa, zawsze nie tylko, ja nie chciałam tylko wrzucać paczki i pójść sobie, nie, ja wiedziałam, że najważniejsze i tak jest z nimi porozmawianie. Że to, co oni dostaną, to jest to, ponieważ oni i tak żyją w tej mentalności ubóstwa, więc oni to zaraz stracą. Ale to, co dostaną, jeśli chodzi w relacji ze mną, będzie o wiele cenniejsze, że człowiek z człowiekiem się spotkał. I ja naprawdę nie mam, tak samo jak nie mam problemu spotykać się z ludźmi, którzy mają miliony, albo ludźmi, którzy są na bardzo wysokich stanowiskach. Bo to jest taki sam człowiek. Naprawdę taki sam człowiek. Kolejnym takim moim przejściem przez to właśnie tego ducha żebraczego było to, że kiedyś byłam zaproszona na taką imprezę razem z moim mężem, nasz znajomy otwierał restaurację kolejną i byliśmy zaproszeni na taką imprezę, gdzie biznesmeni gorzowscy tam przyszli, tacy, wiecie, szychy miały przyjść, takie otwarcie lokalu, my tam byliśmy zaproszeni. My nie mieliśmy już wtedy nawet lokalu, ale byliśmy zaproszeni i pamiętam, że zobaczyłam nagle tych ludzi, którzy po prostu niczym nie różnili się od mojego ojca, jeśli chodzi o alkoholika, bo zobaczyłam grono ludzi, która przyszła się tam, oczywiście nie wszyscy, ale zobaczyłam część tak zwanych wielkich biznesmenów, która przyszła się tam po prostu uchlać za darmo. Dokładnie, naprawdę. Przyszła po prostu się napić, skorzystać z okazji i napić się, tak się napić, jak pił mój ojciec, do nieprzytomności. I różnica między nimi a moim ojcem polega na tym, że oni upijali się w tej pięknym miejscu i whisky wódką drogą, a mój ojciec w piwnicy z kolegami tanim winem. To była różnica. Różnica ich zachowania, ich tego, kim byli, kompletnie nie było, wiecie, nie było żadnej różnicy. Po prostu tylko tym, czym, na co ich było stać, tym się upijali. I kiedy zobaczyłam ich, pamiętam ten moment, bo my tam tak się czuliśmy trochę nieswoje, jeszcze byliśmy, ja, Tomek i nasza koleżanka, taka znajoma, i chodziliśmy się, śmialiśmy z tego. I nagle ja czułam, pamiętam ten moment, kiedy poczułam, że ten duch ze mnie uchodzi. Naprawdę, uchodzi i sobie myśli, w ogóle, czego ja się wstydziłam? Dlaczego ja się wstydziłam przyjść tutaj? W ogóle, bo co, bo nic nie posiadam? Czy jestem gorsza od nich? Nie, ani gorsza, ani lepsza. Nie ma różnicy między nami. I ostatnim takim etapem był właśnie wyjazd do Izraela, kiedy jechałam i cieszyłam się i mówiłam, Boże, tylko na sandałki, żeby mieć tylko na sandałki. I to był moment, kiedy okazało się, że żyłam tam jak księżniczka, i błagałam Boga, Boże, spraw, pozwól, że tym razem ja zapłacę, proszę Cię, tym razem ja zapłacę. I się nie udawało ciągle, ale naprawdę miałam wielkie pragnienie zapłacić. Po prostu wszyscy, tak Bóg poruszał serca ludzi, że ludzie przychodzili i koniecznie chcieli za mnie płacić. Za wszystko. I byłam już tak zła na nich, że już ich tam było mało. I sobie myślę, dobrze, że tylko jesteśmy tu 11 dni, a ich tylko 30, bo bym po prostu musiała jakieś kilogramy dokupić do powrotu. Bo naprawdę było przezabawna sytuacja. Ale Bóg mi pokazał, przez ten wyjazd do Izraela pokazał mi, ja jestem twoim ojcem. Nieważne, że wyjeżdżasz ze, nie wiem ile tam miałam, $100. Nieważne, że masz $100, kiedy wyjeżdżasz. Ważne jest, że to ja jestem twoim ojcem i jeśli będę chciał, to będziesz jadła w restauracjach, będziesz wracała z nadbagażem, naprawdę z nadbagażem, 17 kilo nad bagażu, więc nadbagażem, będziesz wracała z nadbagażem i to też cud, że ta pani w ogóle mnie przepuściła z tymi 17 kilogramami nadbagażu. Po prostu, bo ja jestem twoim ojcem. Bóg mi tak pokazał, dlatego, że ja jestem królem. To było coś, co złamało mi całkowicie tego ducha żebraczego. Ale też chciałabym was przeprowadzić przez to, żebyście zobaczyli, czy u was gdzieś, na jakimś etapie waszego życia, waszego myślenia, nie ma właśnie ducha żebraczego. Będę pokazywała takie punkty, żeby się zatrzymać na chwilę. Po pierwsze, ten duch żebraczy zawsze porównuje. Pomyślcie sobie, odnośnie ubrania, odnośnie zachowania, odnośnie tego, jak się uczę, nie porównuje na zasadzie, żeby cię motywować, bo możesz się porównywać i motywować, ale porównuje się i zawsze w tym porównywaniu wychodzisz na minusie ty, zawsze. Jest tak, że kiedy myślisz sobie, o tak, gdyby ta osoba to zrobiła, to na pewno byłoby większe błogosławieństwo, ale że to ja zrobiłem, to niestety to wygląda tak i tak. Gdyby ta osoba się do tego zabrała, albo ta osoba, ona zawsze się ładnie ubiera, ten duch za każdym razem będzie cię porównywał i będziesz powodowało to, że wychodzisz na minus. Po prostu minus, ty jesteś gorszy. To jest oznaka tego, że ten duch jest z tobą, że ta mentalność jest w tobie i musisz zawołać do Boga o to, żeby po prostu nauczył cię żyć przeciwko tej mentalności. Bo Bóg nie chce, żebyśmy się porównywali z innymi dziećmi Jego i mówili, jacy to jesteśmy źli. Bóg nie ma wybrańców i niewybrańców. Ma takich ulubieńców, I taki, którzy, no dobra. Ma takiego, który go ubiera i chodzi w najlepszych ciuchach, a resztę to tam po starszym bracie wszyscy chodzą. Wiecie, Bóg tak nie patrzy na nas. Bóg dla każdego ma najlepsze rzeczy. Tak? Dla każdego. Więc kiedy zaczynasz się porównywać z ludźmi w jakiejkolwiek dziedzinie i widzisz zawsze siebie na minusie, to jest moment, kiedy Bóg mówi, zatrzymaj się. Ja tak o tobie nie myślę. Masz, to ma być motywacją. Możesz się porównać i powiedzieć, nie jestem jeszcze doskonały, chciałbym być taki jak on, ale to mnie nie powoduje, że ja myślę sobie, o, no daleko mi do niego. Wiecie, jakby nie zniża mnie do tego zera, do parteru i nie powoduje, że ja już wtedy nawet mi się nie chce próbować. To jest po pierwsze. Drugie to jest to, że zaczynamy wierzyć w kłamstwa, które diabeł mówi na nasz temat. Właśnie też oprócz tego, że się porównujemy, zaczynamy mówić sobie, że bo ty jesteś powołany do wśród biednych, albo bo ty jesteś powołany do tego, żeby żyć w ubóstwie, do tego, żeby żyć... Bóg tobie, ty jesteś tą jedyną osobą, którą Bóg wszystkich błogosławi na ziemi, ale ciebie Bóg i twoja nagroda to jest tylko w niebie. Wiecie? Wielu ludzi tak właśnie myśli o sobie. Ja nagrody odbiorę w niebie. To jest takie wytłumaczenie tego, że chciałbym, Boże, tego cielca tu, tą imprezę, ale zadowolę się imprezą w niebie. W niebie to ja tam sobie będę. I co w niebie? Podejdziesz do kogoś i powiesz, a ja jestem o jeden rząd bliżej niż ty, bo na ziemi nie dostałem. Wiecie, no, w niebie w ogóle to nie będzie miało znaczenia. Tak naprawdę. Co, wiesz, dostaniesz nagrodę w niebie za to, co robisz, ale to nie ma być motywacja tego, że tutaj nie chcesz nic, bo to jest taka fałszywa pokora. To jest kolejny też punkt, który ten duch próbuje ci powiedzieć. To jest fałszywa pokora. Ja nie chcę tutaj, nie klaszcie mi, nie dziękujcie mi. Nie, to Pan Jezus to zrobił. Jak to powiedział Walentyn, gdyby no na Pana Jezusa to było jednak słabe. Tak naprawdę. Jak ktoś mówi, Pan Jezus to zrobił, to wtedy można powiedzieć, no gdyby to tylko Pan Jezus zrobił, to byłoby to o wiele lepsze. Na ciebie było to dobre, ale dla Pana Jezusa to było trochę słabe. Więc nie mówcie, nie miejcie kiedy masz fałszywą taką postawę, takiej pokory, to też jest duch żebraczy. Bo on tak, bo próbujesz się już nie, bo to jest tak, albo się próbujesz zaniżyć, albo próbujesz troszeczkę się wywyższyć, bo powiesz, nie, to nie ja, to Pan Jezus, nie, no co ty, to ty tak ładnie grałeś. No, dziękuję, no ten trochę mi wyszło. Co myślisz, jest, pochwalił. Bo prawda jest taka, że my lubimy chwalenia. My lubimy, żeby ludzie nas pochwalili, żeby nas zachęcili. Gdyby ludzie nas nie zachęcili, nie chwalili, to byśmy się po prostu nie rozwijali, tak? Pan Jezus, czy Bóg nas chwali, Bóg mówi o nas, Bóg mówi o to, że nas kocha, że jakby, pomyślcie sobie ojca, który nie będzie chwalił cały czas swojego dziecka, to dziecko się nie będzie rozwijało. Wiecie, że naprawdę, kiedy mówisz, o, super ci wyszło, naprawdę to było dobre, to sam, ja wiem sama po sobie, chyba, że wy jesteście inni, ale kiedy mnie ktoś pochwali, że coś fajnego zrobiłam, to od razu mam ochotę jeszcze raz do tego przystąpić i następnym razem zrobić to lepiej. Postarać się, naprawdę. A kiedy jakby zrobię coś, co mnie bardzo dużo kosztowało i nikt tego nie zauważy albo... I wiesz, ja wtedy sobie mówię, najważniejsze, że Pan Jezus to widział. To nie jest mi wcale tak miło. Naprawdę nie jest tak miło mi. Teraz, kiedy jedziemy do Izraela, w domu mój mąż i śmieje, mamy centrum dowodzenia wyjazdu z Izraela. Jakbyście kiedyś chcieli wyjechać do Izraela, ja wam mogę zorganizować wycieczkę. W każdej chwili, ze wszystkim. Samoloty, noclegi, wycieczka po Izraelu, wynajęcie tam samochodów, restauracje, gdzie można tanio zjeść, wszystko wiem. Naprawdę, wszystko wiem. Na 65 osób teraz właśnie coś takiego organizuję. I też to, ten organizowanie, to też było tak, jest taka śmieszna sytuacja, ponieważ przeze mnie przychodzą różne informacje. To mój syn się śmieje, że wygląda tak, jakbym była jedyną osobą na świecie, która leciała kiedyś Wizzarem, wie dokładnie, co można zabrać w walizce, wszystko wie. Po prostu na temat Wizzara wszystko wie. Leciałam tylko dwa razy, więc to nie jest tak, że jestem, wiecie, specem od tego. Ale tak wygląda. I jakbym była jedyną osobą, która była w ogóle w Izraelu. Jedyną. Nikt w życiu nie był w Izraelu. Tak zamknięty świat. I ja tam byłam. Anna Chojnacka. wie, jak się poruszyć. I bo ludzie dzwonią naprawdę z różnymi pytaniami, ludzie, którzy też byli w Izraelu. To nie to, że wiecie, że oni nie byli. Ludzie pytają się mnie bardzo często, ci, którzy byli w Izraelu. Ale ja to wszystko ogarniam, muszę to ogarnąć, mam 65 osób, jeśli chodzi o grupy, o właśnie ich transport, o samochody. Ale kiedy podejmowałam decyzję, że pojedziemy do Izraela całą naszą rodziną, a jest to wyczyn finansowy bardzo duży, to pamiętam, że kiedy Bóg mi powiedział, zacznij marzyć o tym, żeby pojechać z całą rodziną, ja z moją przyjaciółką usiadłyśmy, to było w maju, nie w maju, jakoś na początku roku, nie? To było jakoś tak kwiecień, maj, do października mało czasu, ale pamiętam, że byliśmy na konferencji, usiadłam z moją przyjaciółką, coś nas tam dotknęło, ja nie wiem, co nas tam dotknęło takiego, że my stanęłyśmy, obydwie się na siebie popatrzyłyśmy i mówiliśmy, w tym roku jedziemy całymi rodzinami do Izraela. Obydwie zero na koncie. I wtedy się właśnie zaczęła ta akcja. A, jeszcze była jedna ważna rzecz. Ani złotówki nie weźmiemy z budżetu domowego. Nie wiem, zarobimy, pojedziemy gdzieś zarabiać, zbierać jakieś winogrona. No potem się okazało, że jesteśmy za stare do pracy takiej, jak wam wcześniej mówiłam, nie? Kiedyś opowiadałam, że powiedzieli nam, że jesteśmy za stare, żeby sprzątać. Od tej pory nie sprzątam w domu. Za stara jestem. Więc... I stwierdziłam i naprawdę zaczęło się to wszystko kręcić. I powiem wam, że Boże błogosławieństwo jest niesamowite. Ale niesamowite jest to, że rzeczywiście nie wzięliśmy ani złotówki z budżetu domowego. I mamy noclegi, transport. Ale najbardziej niesamowite jest to, że przeze mnie jeszcze dodatkowo, ja mam takie wrażenie, jakbym była nagle takim, nie wiem, dystrybutorem dla innych. Bo ludzie do mnie się zgłaszają, na przykład, że chcą komuś coś pobłogosławić. I okazuje się, że błogosławi. Ostatnio właśnie ktoś się do mnie zgłosił, że chciałby pobłogosławić tam ludzi z Gorzowa, wynająć tych, których nie stać, wynająć im samochód. Wiecie, i ja się śmieję, bo ja już wynająłam właśnie wszystkie samochody dla ludzi z Gorzowa, to jest 6 samochodów, czy pomogłam je wynająć. To nie jest takie proste wynająć samochód, bo chodzi o zabezpieczenie na karcie. Więc już wczoraj z Bogdanem zamknęłam tą sprawę wynajęcia samochodów, tylko jeszcze ja nie mam samochodu, jeszcze dla siebie nie wynajęłam, nie? Znaczy, nie mam po prostu czasu się tym zająć, ale on jakby, w tym sensie dostaliśmy też pieniądze na to, żebyśmy my wynajęli samochód od kogoś. Potem dostaliśmy pieniądze, ktoś mi powiedział, że chciałby zapłacić za kogoś bilet do Izraela, właśnie za tę moją przyjaciółkę, za jej męża. Później za nocleg w Tel Awiwie. I powiem wam, ja mam wrażenie, jakbym była takim dystrybutorem, tak przychodzą pieniądze, wpływają, ja tylko zapisuję, wiecie, kto, dla kogo, gdzie, i wiecie, tylko tak zapisuję. I po prostu tyle gotówki, tyle pieniędzy, co przepłynęło przez ten moment, przez moje ręce, nie dla mnie, ja nie mówię, że to są tylko dla nas pieniądze. To jest dla mnie niesamowite jakby błogosławieństwo. I kiedy się właśnie zastanawiałam już, to 2 dni temu z tymi samochodami wyszło, i kiedy się zastanawiałam, to myślałam, nie, to jest jakiś absurd po prostu. Wiecie, dzwonię do kobiety i mówię do dziewczyny z Gorzowa wczoraj i mówię, że są ludzie, którzy chcą zapłacić za wasz samochód. I ona mi płacze do słuchawki, bo okazuje się, że tego dnia rano, od rana tam do tego momentu, kiedy ja zadzwoniłam, właśnie z mężem mają bardzo ciężki czas i kłócą się, bo właśnie o ten samochód, że, bo wiecie, tam takie zamieszanie jest z kartą płatniczą, znaczy tą kredytową. Tam musi być $1000 na zabezpieczenia na karcie. Nie każdy posiada taką kartę. I wiecie, niektórzy mogliby sobie wcześniej wyrobić, ale decyzja była, że nikt nie będzie miał samochodu potem, że wszyscy mają ten samochód. I oni się po prostu bardzo pokłócili. I on mówi do niej, widzisz? I tak na końcu właśnie wychodzi, że my zostajemy po prostu sami i tam jeszcze 2 osoby. Zostaliśmy w 4 sami, takie sieroty będziemy jeździć tymi autobusami, gdzie cała ta, wiecie, grupa ludzi z Gorzowa będzie jeździła sobie na różne wycieczki, zwiedzi, a my będziemy siedzieć, nie? W Jerozolimie. Tylko bo nie możemy nigdzie pojechać, nie? I ja, wiecie, on jest taki zły, kiedy ja dzwonię do niej, że załatwiłam im ten samochód, nie wiedząc w ogóle o tym, że oni mają taką dyskusję. I ona po prostu płacze mi do tego telefonu i mówi, ty nawet nie wiesz, co to dla mnie teraz znaczy, ty nie wiesz, to nie chodzi o te finanse, że ktoś zapłacił, chodzi o to, że ktoś ściągnął z nich ten obowiązek, że się znalazła osoba, która jakby będzie z nimi w tym samochodzie, która ma kartę, wiecie, jakby, że to wszystko znalazłam, jakby poskładałam tych wszystkich ludzi w jedno, to ja pomyślałam sobie, że taki właśnie jest Bóg. Bóg nie patrzy na finanse i na zdolności, bo Bogdan potem do mnie dzwoni i mówi, ja rano myślałam, że tego się nie da złożyć, a Bóg to złożył wszystko. Wiecie, nie został nikt w Gorzowie, kto byłby bez samochodu. I to jest tak, że taki jest Bóg. Tak Bóg działa. On nie tylko zaspokaja, bo ci ludzie, oni są szczęśliwi, że lecą do Izraela, bo większość z nich nie stać do Izraela. Większość z nich też jest w takim wieku, nie obrażam nikogo, tak, żeby było, ale 60+, które nigdy nie były za granicą i no pierwszy raz w życiu w ogóle sobie paszport wyrabiały, więc wiecie, to jest naprawdę niełatwo wyjechać do Izraela, jakby wyjechać gdziekolwiek, tak, więc dla osoby, która nigdy nie była za granicą, a żeby nie czuła się, że zostanie, nie zna angielskiego, nie poradzi sobie po prostu. Więc Bóg pokazał w tej całej sytuacji, że kiedy On przychodzi, to przychodzi błogosławieństwo i kiedy On mówi o błogosławieństwie, to mówi w całości o tym. Wiecie, zaspokaja te rzeczy, o których oni nie marzyli. Oni się cieszą, że jadą do Izraela. A nagle się okazało, że Bóg się zatroszczył o wiele bardziej. O to, że chrzest będzie w Jordanie, o to, że zobaczą po prostu mnóstwo rzeczy i to wszystko nie dokładając do tego pieniędzy w ogóle, swoich. Taki jest Bóg, chciałam wam powiedzieć. Taki jest status, kiedy pokazuje, że... Ale my cały czas, kiedy ja mówiłam w Gorzowie, mówiłam, słuchajcie, musicie wierzyć i mieć nadzieję. Michał, kiedy mówił świadectwo też młodzieżówce, tego, co przeżył w Izraelu w tamtym roku w Gorzowie, to cały czas mówiliśmy, nieważne, musisz uwierzyć, że jeśli Bóg ci włożył marzenie, to Bóg też to marzenie wykona. Bóg da wykonanie tego marzenia. Czasem będziesz musiał zarobić, bo część tej młodzieżówki może pojechała na winobranie, ciężka praca. Czasem zarobisz, czasem dostaniesz, ale nieważne. Jest ważne, że Bóg otworzy jakieś drzwi do tego, że będziesz mógł. Także to jest też kolejna ta dziedzina, kiedy duch ubóstwa pokazuje ci, że jest, to jest to, że nie marzysz. Że On cię ogranicza z marzeń. On mówi ci, okej, może i byś pojechał do Izraela, ale trzeba kupić to i to. Wiecie, bez sensu wydawać pieniądze na coś. Nie marzysz. Ja nie mówię o Izraelu, wiecie, dla mnie to był Izrael, dla was może to być wyjechanie do Stanów, wyjechanie do Anglii, nie wiem, zobaczenie muru chińskiego, cokolwiek. Wiecie, ja nie mówię, że Izrael to jest ten akurat to święte miejsce, gdzie każdy musi pojechać. Nie, po prostu dla mnie, jako dla osoby, którą Bóg gdzieś włożył w serce, było właśnie to, że chciałam pojechać całą rodziną, ponieważ wiem, co tam przeżyłam i chciałam, żebyśmy wszyscy razem mogli mieć takie wspólne wakacje. Ale jeśli nie marzysz, to znaczy, że nie masz, to znaczy, że duch żebraczy zakotwiczył w tobie. I zacznij marzyć. Naprawdę drobne rzeczy. Kiedy w Gorzowie zaczynaliśmy uczyć się marzyć, to tak ciężko szło. Niektórzy nie potrafili powiedzieć, nie mamy marzeń. I tak strasznie ciężko było powiedzieć ludziom, masz marzenia. Tylko boisz się ich powiedzieć. A dlaczego się boisz zacząć marzyć? Wiecie dlaczego? Bo rozczarowania się boimy. Będę marzyć i jak zwykle nic się nie wydarzy. I to jest właśnie duch żebraczy, który ci mówi. Nic się nie wydarzy. Skąd wiesz, że się nic nie wydarzy? Nie masz takiej pewności. Zacznij marzyć. Czasem może nie dzisiaj to wyjdzie. Marzyłam o tym, żeby pojechać do Izraela i nie pojechałam raz. Płakałam, że nie jadę, a wszyscy jadą, ale za rok pojechałam. Bóg ma swój czas, swój plan, ale Bóg chciał jednego, żebym uwierzyła i zaufała Mu naprawdę. Kolejną to jest to, że nie masz przyjaciół, jeśli masz, to one są bardzo płytkie znajomości. Bo wiecie, kiedy Pan Jezus zawierał przymierze, kiedy była Pascha i była wieczerza i Pan Jezus mówił do nich, że zawiera z nimi przymierze, to wiecie, jak Judasz się zachował, zamoczył i uciekł, dlatego że Judasz wiedział, że przymierze to coś więcej niż tylko znajomość. Bo przymierze jest na dobre i na złe. Przymierze to jest wtedy, że kiedy nawet cię ten przyjaciel denerwuje, i może nie idzie z tobą w równym kroku, ty starasz się go pociągnąć i jesteś dla niego cierpliwy. Przymierze, wiecie, pierwszym przymierzem jest oczywiście małżeństwo, tak? Jeśli mówimy o ludzkich relacjach. Pierwsze jest przymierze małżeństwo. Małżeństwo jest przymierzem na dobre i na złe. I bardzo często ludzie z duchem właśnie tym żebraczym decydują się na takie, na to, że to przymierze jest takie lekkie dla nich. Pyk. Jeden podpis sędziego i już nie ma przymierza. Mogę wejść następne. I to nie jest prawda, że jestem taki otwarty i światowy. Nie. To jest pokazane tylko to, że nie jesteś w stanie budować swoich relacji, a jeśli nie umiesz budować relacji, znaczy, że twoje myślenie jest o żebracze w tym momencie. bo jesteś żebraczy w myśleniu o relacjach z ludźmi. I to jest po pierwsze, po drugie to są przyjaciele. Raz, jak wielu z was kiedyś przyjaciel zawiódł? Nikogo? O, jest kilku po prostu, myślę, błogosławiony lud. Mnie przyjaciel kiedyś bardzo zawiódł. Moja przyjaciółka mnie zawiodła bardzo i to bardzo bolało. To była bardzo fajna przyjaźń i bardzo, bardzo mocna i bardzo dobrze się rozumiałyśmy i kiedy mnie zawiodła, mnie strasznie bolało. Nie umiałam jej wybaczyć tego, że mnie zawiodła. I to spowodowało, że zaczęłam twardnieć na inne znajomości, bo wiecie, fajnie było mieć znajomości, ale nie przyjaciół, bo przyjaciel to ktoś, kto zna twoje serce i kto wie, w jakim jesteś stanie i się nie wstydzisz tego powiedzieć. I kiedy zaczęłam twardnieć, to pomyślałam sobie, nie poddam się. Zawalczę o przyjaciół. Że ona mnie zawiodła, ale to nie znaczy, że nie mogę mieć innych przyjaciół. Ja dzisiaj mam przyjaciół, mam dwie przyjaciółki, w sumie to są dwie rodziny, które bardzo mocno się przyjaźnię z nimi. Jedna mieszka w Gorzowie, druga w Kaliszu. Pracujemy nad tym, żeby zamieszkać wszyscy razem, w jednym przynajmniej jakimś miejscu. Ale to są ludzie, do których ja nie muszę się bać, że przyjdę i powiem, jaki jest mój stan, że oni mnie zawiodą. Wiecie, jakby mogę przyjść i powiedzieć, tak i tak się czuję. Mam ochotę po prostu, nie wiem, uciec z kraju, nie wiem, jest gdzieś wyspa jakaś, gdzie Duch Boży do siebie nie mówi, nie wiem, gdzie diabeł się w ogóle nie odzywa, wiecie, taka wyspa nicości. Chciałabym się czasem tak znaleźć, takiej wyspie nicości, gdzie diabeł, ani po prostu jest pustka. Myśli nie funkcjonują, jest fajnie, cisza, słońce świeci. Tak, mężczyźni mają taką wyspę w głowie, ale tylko w głowie, a ja bym chciała się na takiej wyspie znaleźć czasem. I mogę jej to śmiało powiedzieć i wiem, że ona mi nie powie, no wiesz, musisz zacząć walczyć, Pan Jezus powiedział, że to i to, wiecie, bo ona doskonale wie, jakim ja jestem w stanie i że ja sobie pogadam i wychodząc stamtąd powiem, ale się nie przejmuj, jutro będzie dobrze, Pan Bóg jest dobry, bo ja tak zawsze na końcu wychodzę z tych rozmów, nigdy nie wychodzę jakby tak zdołowana, ale to są moje przyjaciółki i jedna z nich nauczyła mnie myśleć właśnie mentalność, obydwie w sumie nauczyły mnie myśleć mentalności królestwa, ale dla jednej nie ma, jedna się nie pyta, ile to będzie kosztowało, tylko no to jak się to robi? Ona, to jest kobieta, która ja patrzę czasem i sobie myślę, wiecie, jak ja mówię na przykład, słuchajcie, rozmawialiśmy ona rozmawiała o tworzeniu punktów przedszkolnych i ona tak myśli, punkt przedszkolny, nie mając w tym momencie środków na to, chciałam zauważyć, nie? Myślę o napisaniu projektu, tak punkt przedszkolny. No wiesz co, i mówię tak do tej mojej drugiej przyjaciółki i jej męża. Wiesz co, ale ja tak na początek to tylko mogłabym 4 otworzyć. Ja po prostu, i to jest właśnie ona. To jest pokazane. Ona naprawdę nie myśli, ona nie ma ducha ubóstwa w tej dziedzinie. W innych może ma, ale ona się w tej dziedzinie nie zmaga z tym. Ona ma szeroki umysł. Ona kiedy mówisz... Słuchajcie, to trzeba uzbierać 10 tysięcy, dzięki temu tam zorganizujemy jakąś kolonię dla dzieci. 10 tysięcy? To w ogóle się nie ma co zabierać za to. 100 tysięcy! To zamiast 20 osób zabierzemy tam 100, wiecie. I ona tak myśli, ale ona nie myśli dlatego, że ma, że posiada tyle i że może, wiecie, wyłożyć. Ona tylko wie, jaki jest jej Bóg. Naprawdę. Ona wie doskonale, że Bóg jeśli ma pobłogosławić, to pobłogosławi to. I to jest jej mentalność. To jest mentalność właśnie człowieka, który żyje sobie w ogóle w innym królestwie. Kolejną rzeczą jest to właśnie, że diabeł będzie nam mówił, że nie jesteśmy ludźmi, którzy nie, z jednej strony będziemy chcieli chwały, ale ta chwała będzie tylko tymczasowa. I ta chwała będzie polegała na tym, że będziemy kontrolować ludzi. Duch żebraczy kontroluje ludzi. Bardzo. Wiecie, kiedy masz ducha żebraczego, chcesz kontrolować ludzi. Dlatego, że ci się wydaje, że taki dobry jesteś wtedy dla ludzi. I kontrolujesz swoje dzieci, kontrolujesz swoich przyjaciół, znajomych, jeśli jesteś jakimś szefem, kontrolujesz ludzi. Nie pozwalasz ludziom się rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że boisz się, że oni wyjdą spoza twoich tych ramek. I nie myślisz o tym, czy one są dobre ramki. To oczywiście ty jesteś przekonany, że te ramki są najlepsze. Najlepsze, w najlepszych ramach życia. Ty osiągnąłeś to coś najlepszego w życiu. I kontrolujesz wszystko wokół, bo chcesz, żeby to koło życie właśnie funkcjonowało. I kontrolujesz ludzi, kontrolujesz dzieci swoje, kontrolujesz właśnie pracowników, współpracowników i oceniasz tym sposobem ludzi. I mówisz, no właśnie, wiedziałem, że jak się da im trochę wolności, to tylko bałaganu zrobią. Wiecie, jak ma się małe dzieci i chce się, żeby te dzieci pomagały ci w kuchni na przykład, to pierwsze, co się zrobi, to się zrobi bałagan. Piekliście kiedyś z dziećmi ciasto albo pierniczki? No kobiety, nie? Pierniczków wyszło 20, upiekły dzieci 20 pierniczków, po 20 pierniczkach otrząsnęły się z mąki i one już zrobiły swoją robotę, ty zostajesz z górą ciasta, mąką na wszędzie, gdzie tylko jest możliwe. Ale na końcu, kiedy siadacie do stołu, jecie pierniczki, to dzieci twierdzą, że one upiekły pierniczki. I są dumne. I to ja upiekłem te pierniczki. To my upiekliśmy razem. Wiecie, musiał być bałagan. Ale po jakimś czasie te dzieci mogą się okazać, że same będą piec pierniki. Kiedy ja piekłam swoje pierwsze ciasto, to naprawdę to był bałagan w kuchni. Z moim bratem piekliśmy. Ja mam wtedy gdzieś 12 lat. On był starszy, miał 16, to wiecie. Porządny facet, więc to była tragedia. Nie wyszło ciasto, ale był wielki bałagan. Potem mój brat stał się mistrzem w pieczeniu ciasta co niedzielę. Po prostu tak się zawziął, ale moja mama musiała pozwolić nam wejść do kuchni. Pozwolić, wiecie, jakby nie kontrolować nas, nie stać, nie dać mówić, ale to nie tak się robi. Nie, nie, tu połóż sobie jajeczka. Nie, nie, tu lepiej, jakbyś sobie położyła tą miseczkę. Nie, tam będzie lepiej. Tutaj ci jest niewygodnie. Tak reagujemy. To jest kontrola, wiecie? To jest naprawdę kontrola, bo my wiemy, co jest lepiej. Może powiedzieć, słuchaj, trzeba po prostu pozwolić ludziom odpłynąć trochę. Możesz im powiedzieć na końcu, kiedy im coś nie wyjdzie, bo wiesz, następnym razem, jak będziesz robił, jakbyś sobie postawił miskę w tą stronę, będzie ci wygodniej. To już wiesz. Następnym razem, jak masz to zrobić. Ale nie kontrolować ludzi. To są takie drobne rzeczy, ale my kontrolujemy oczywiście ludzi o wiele większych rzeczach. Co czytają, co oglądają, jak się ubierają. Oceniając ich, kontrolujemy. Ponieważ zbliża się koniec mojego czasu, to chciałabym, żebyście sobie tak w myślach, przeczytam wam kilka punktów, żebyście w myślach sobie odpowiedzieli na pytanie. Który pokaże wam też, w jakich dziedzinach może się okazać, że macie ducha ubóstwa. Spróbujcie sobie odpowiedzieć pytanie od zera do, nie wiem, zero to rzadko to robicie, tak? Nie wiem, zero do pięciu, tak? Zero to rzadko, czyli nie robię tak nigdy, tak? Gdzieś tam... 5 to znaczy, że widzę się w tym bardzo dobrze. Mam tendencję do sarkastycznego poczucia humoru, które podcina ludziom skrzydła. Bardzo często żartujemy sobie z ludzi w taki sposób, żeby sarkastyczny, który mówiąc to podcina tym ludziom skrzydła, niby że się śmiejemy z tego, a tak naprawdę chodzi o to, żeby wytknąć ludziom błędy. Kupuję rzeczy tylko na wyprzedaży. Wiecie, ja kupuję rzeczy na wyprzedaży. To nie tak, że nie kupuję. Kupuję. Ale jeśli kupujesz tylko rzeczy na wyprzedaży, to nie jest to oznaka tego, że jesteś oszczędny. To jest tylko ta oznaka tego, że chcesz kontrolować, że wydaje ci się, że możesz skontrolować jakby wszystko, co robisz. Możesz to... Po prostu kupujesz na wyprzedaży naprawdę, bo cię nie stać na to, żeby kupić sobie... Bo myślisz, że cię nie stać, żeby kupić sobie normalnie. I czekasz, aż to będzie wysprzedaż. Nie to, że tam Tomasz kupujesz rzeczy na wyprzedaży, nie? To nie do ciebie przytych, nie? Ale aczkolwiek odpowiedz sobie na to pytanie. Tak, to jest próba kontrolowania. Dlatego wykupujesz. Kontrolujesz swoje finanse w ten sposób, że zamiast, wiecie, jakby kontrolujesz swoje finanse bez Boga. Wiecie, ja jestem za oszczędzaniem i za tym, żeby myśleć i rozsądnie wydawać pieniądze. Ja naprawdę nie wydaję, nie rzucam, wiecie, ja tak nie wydaję pieniędzy. Ale w tym wszystkim też jestem za tym, żeby myśleć o tym, że moje finanse należą do Boga i Bóg się troszczy też o to. I ja nie będę chodziła teraz po najdroższych sklepach, kupowała sobie rzeczy i powiedziała, o Boże, a reszta to się zatroszczę o jedzenie dla ludzi. Nie. Ale raz na jakiś czas wiem na przykład, że jeśli kupię sobie dobre buty i będę w nich chodzić i one są wygodne, to nie pójdę na wyprzedaż albo na jakąś, wiecie, kupienia sobie czegoś bylakiego, kiedy wiem, że one mi zaszkodzą, tak? Kupię coś, co jest dobre, dlatego że wiem, że posłuży mi i wolę zaoszczędzić na to coś i kupić to, niż po prostu ciągle myśleć, o, jak będę miała pieniądze, to sobie kupię buty, ale dzisiaj kupię sobie buty za 10 zł. Tak? I będę tak całe życie. To jest... Tak, a potem sobie kupię drugie za 10 i trzecie i czwarte. I prawda jest taka, że ja to nie znaczy, wiecie, że mamy wydawać w głupi sposób. Tak samo jak na przykład, że to dotyczy też finansów kościoła. My jesteśmy teraz w etapie, kiedy te finanse gdzieś tam się chwieją, różnie się gdzieś tam funkcjonują, zrobiliśmy pewne oszczędności. Jako przywódcy zdecydowaliśmy na pewne oszczędności, ale też chcemy wierzyć, że Bóg się troszczy o te finanse. Nie możemy cały czas wszystkiego tylko ucinać. Ostatnio doszliśmy do takiego stwierdzenia, że też czekamy na to, aż Bóg coś zrobi. I wiecie, i na dzień dzisiejszy, wiecie, ja mam marzenie odnośnie mojego kościoła i tej sali. Ja bym chciała ją wyremontować. Nie, to ona jest ładna. Ale ja chciałabym, żeby ją odnowić. Ściany, które są już brudne, dlatego że są brudne, pobrudziły się, można zmienić kolor, tak? Chciałabym po prostu, wiecie, żeby coś zmienić. Lubimy zmiany, ja lubię zmiany, wiem, że zmiany są dobre. Ja bym chciała, ale wiem, że finanse nasze na finansach, jak się patrzy na finanse, to nie stać nas. Ale to nie oznacza, że nie mogę poprosić, i już poprosiłam, pewne dwie osoby, żebyśmy sobie zrobiły taką małą wizualizację, jak to by wyglądało, gdybyśmy zmienili tu pewne kolory, może gdybyśmy zmienili materiał ten, jakby mogło to wyglądać? To nie znaczy, wiecie, że ja już to robię. To nie o to chodzi. I nie znaczy, że, ja, że jutro będzie tutaj i że ja to zrobię sama. Nie. To będzie tak, że oczywiście, gdy pojawią się te finanse, to będziemy rozmawiać z przywódcami w ogóle, czy to robimy. Ale to pokazuje tylko, że... Wiecie, że można chcieć coś zmienić i można myśleć o tej zmianie, nawet jeśli dzisiaj nie ma pieniędzy na koncie. I to jest właśnie to. Ja nie będę cały czas mówiła, no dobra, to pomalujemy tylko jedną białą farbą i na kolejne 4 lata nam wystarczy. Nie, ja mogę marzyć więcej. Jeśli nie będzie nas stać, to pomalujemy tylko, żeby było czysto, tak? Ale to nie znaczy, że mam przestać o tym myśleć, że co mogę zmienić. Dalsze. Nie lubię sobie stawiać celów, bo jeśli ich nie osiągam, czuję się, jakbym przegrał. To jest właśnie nie tylko marzenie, ale postawienie sobie celów. To jest bardzo często widać w młodzieżówce, kiedy idzie na studia. Ich marzenie na studia tak naprawdę chcieliby pójść, nie wiem, na Harvard wyjechać. Ale boją się postawić sobie tego celu. Bo uczelnia ta też jest dobra. Przecież tyle wyszkoliła ludzi. Ale to nie chodzi o to. Ona jest dobra, ona była dobra dla tych wszystkich ludzi, którzy tam skończyli. Ale może dla ciebie był lepszy by Harvard. Ale jeśli nie postawisz sobie takiego celu, to nie osiągniesz tego celu. Powtarzam się, dramatyzuję, przesadzam, kłamię w rozmowach, aby pokazać moje zdanie. Kłamię to już, wiecie, już, ale bardzo często w dyskusjach pokazujemy, tak prowadzimy tę dyskusję, żebyśmy wyszli z tej dyskusji, że my byliśmy ci lepsi. Boimy się rozmawiać szczerze, mówić swoje zdanie, jakie mamy zdanie swoje, w normalny sposób, nawet wyjść z tej rozmowy, nawet jeśli się okaże, że nie mieliśmy racji. Będziemy tak manipulować w dyskusji, żeby... Wiecie, ja wiem, że to jest... Wydaje się, nie, ja tak nie robię. Bardzo często, kiedy mamy jakieś różne zdania, szczególnie w rodzinie, w rodzinie to widać. Zaczynamy dyskutować, emocjonować się, zaczynamy po prostu funkcjonować. Musimy, bo boimy się, że my przegramy, że to nie będzie, że my jednak nie mieliśmy racji. Spędzam dużo czasu na tym, zastanawiając się nad tym, co ludzie o mnie myślą. To chyba nie trzeba tłumaczyć, nie? Kolejna rzecz. Lubię rozdawać rzeczy, lubię dawać ludziom, daje. I tutaj jest fajnie, myślisz sobie, o, ja nie mam ducha ubóstwa, ja chętnie rozdaję, ja naprawdę nie mam ducha tutaj. Tak. Ale czuję się okropnie zakłopotany, kiedy ktoś daje mi. I to jest, wiecie, kiedyś było do mnie takie słowo prorocze. Ktoś powiedział mi, że zanim zacznę dawać, muszę nauczyć się brać. Ja sobie pomyślałam, branie. Wiecie, najprostsza rzecz brać. To nie okazało się takie proste. Nagle się okazało, że mam poważny problem z braniem. Że kiedy ludzie przychodzą do mnie właśnie na przykład, ja teraz nie mam problemu, kiedy ludzie przychodzą, mówią, słuchaj, chciałabym ci zasponsorować wyjazd do Izraela. Dziękuję. Cieszę się bardzo. Oczywiście chcę się, okej, Boże, przyjmuję to, ale następnym razem ja komuś chcę zasponsorować. Ponieważ nie ograbiam ludzi z błogosławieństwa, jeśli chcą przyjść i mnie pobłogosławić, ale też wiem, że jeśli Bóg im powiedział, że mają coś uczynić, to ja nie mogę tego oceniać. Bóg ich jakoś prowadzi, ja tego nie oceniam. Ale nie jest łatwo przyjmować. My lubimy dawać, a niekoniecznie przyjmujemy. My nie lubimy przyjmować. Naprawdę czujemy się zakłopotani. Już tutaj nie powiem o buntowaniu się przeciwko liderom, bo to nie dotyczy was w ogóle. Kiedy szukam ludzi do współpracy w jakiejś dziedzinie, to zawsze wybieram tych, którzy są trochę gorsi ode mnie w danej dziedzinie. Żebyśmy byli szefami. I nie dlatego, że chcemy właśnie kogoś nauczyć pracy, tylko dlatego, że chcemy po prostu... Kiedy wiecie, jest coś, co niekoniecznie musimy nauczyć, mamy stworzyć grupę, nie wiem, żeby zaopiekować się czymś, to wybieram sobie takich ludzi, którzy są trochę gorsi ode mnie, żebym był tym kierownikiem i świecił. Ludzie, którzy mają tendencję do tego ducha, to bardzo często narzekają i mówią o sobie źle, narzekają i lubią opowiadać o swoich nieszczęściach, o tym, jacy są chorzy, o tym, ile im brakuje, o tym, co się wydarzyło złego, po prostu lubią pokazywać, jacy są nieszczęśliwi. I nie dlatego, że myślą, że tylko wtedy, kiedy będą mówić tak o sobie, to ludzie będą myśleć, zaczną o nich się troszczyć. To też jest kłamstwo diabła. Nie musisz mówić o sobie źle i mówić o swoich problemach, bo to nieprawda, że tylko wtedy ludzie do ciebie podejdą. Kiedy jesteś wesoły i szczęśliwy, kiedy też ty podchodzisz do ludzi, zapewniam cię, że ludzie bardziej też będą do ciebie lnąć. Ja zauważyłam, że kiedy ja podchodzę do ludzi, ludzie chętnie podchodzą do mnie. Kiedy jestem miła dla pani w sklepie, ta pani następnego dnia jest miła też dla mnie. Naprawdę, to nie jest tak. I możemy zacząć rozmawiać. Kiedy zaczynasz mówić tylko o sobie, jakby koncentrujesz się na swoich problemach, to pokazuje tylko, że ty ciągle patrzysz przez pryzmat tego świata i tego myślenia żebraczego. I teraz na końcu wyobraźcie sobie tą scenę. Żyje sobie syn, ma wszystko, i ty jesteś tym synem. Ludzie bardzo często mówią o tym marnotrawnym synu jako o nawróceniu, ale pomyślcie sobie o tym synu, który tam był. I większość ludzi w kościele to są ludzie, którzy są synami, drugimi tymi synami. Którzy są wierni, którzy służą, którzy mówią, Boże, ja ci służę, ale nawet nie mam z tego cielaka, ani koziołka, ani nic. Żadnej uczty nie zrobiłeś. Tam ucztę, jakbyś podwieczorek jakiś zrobił chociaż. Nic. Cały czas tak myślimy o sobie. A przecież służę tobie wiernie, więc będę jeszcze bardziej ci służył wiernie, to wtedy może mnie pobłogosławisz. Jeśli taką mamy też myślenie, to chciałam powiedzieć, to też jest żebracze myślenie. Im więcej będę pracował, tym Bóg mi bardziej pobłogosławi. Nie. Bóg błogosławi. Pada deszcz na dobrych i złych, wiecie? Bóg błogosławi swoje łaski dla każdemu. Bóg, oczywiście są pewne zasady, które powodują, że Bóg jakby bardziej przyznaje się do pewnych rzeczy, jest otwarta droga do tego, żeby mógł błogosławić ci. Ale jak będziesz dużo pracował, to nie wypracujesz. To nie jest tak, że im będę więcej pracował, tym więcej plusów dostanę. Nie. To jest myślenie żebracze. Co nie oznacza, że możesz dużo pracować i dużo rzeczy robić dalej, ale nie z myślą o tym, że to powoduje, że Bóg przyjdzie i mi pobłogosławi. To nie tak, że Panie Boże, widzisz, jestem w tym projekcie, w tamtym. No, to teraz Ty się zatroszczysz o to, żebym miał samochód. To nie tak działa. Naprawdę. Możesz nie być w żadnym projekcie, a Bóg się zatroszczy o samochód. Możesz być w 40 projektach, a Bóg może Ci nie dać samochodu, bo będzie uważał, że nie jest Ci po prostu w tym momencie potrzebny. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili na końcu. Żebyście pomyśleli o tym i powiem wam, ja mówię o duchu ubóstwa dlatego, o tym duchu takiego myślenia, dlatego, że to nas zatrzymuje i to powoduje, że nasze serca nie biją tak, jak powinny bić. I to powoduje, że nie myślimy o naszym kościele, o naszym życiu w obfitości. Po prostu, bo ciągle myślimy brakami. Będziemy mówić, za mało nas, za mało pieniędzy, nie mam relacji, nie mam męża, nie mam żony, nie mam dobrej pracy. Ciągle będziemy się koncentrować na tym, czego nie mamy. A nie na tym, co mamy. I dzisiaj, kiedy było to dziękczynienie, też się nie umawiałam z moim mężem, kiedy było to dziękczynienie, to też odwraca nasze myślenie, patrzenie, co my mamy przed Bogiem. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Królem i Ty napisałeś w swojej słowie, powiedziałeś, że będziesz się o nas troszczył, Panie. Że Ty się o nas troszczysz, że mamy się nie troszczyć o dzień dzisiejszy. Panie, że Ty jesteś ten, który nas zaspokaja i Ty doskonale wiesz, co jest nam potrzebne. Panie, ale chcemy nauczyć się jako Kościół żyć w mentalności Króla i żyć w mentalności Królestwa. Nie chcemy być tymi żebrakami, którzy żebrzą o miłość, o zauważenie. Panie, ale chcemy być tymi, którzy myślą i patrzą i wiedzą, że wszystko, co jest w Tobie, jest też nasze, Panie. Że mamy do tego dostęp. Panie, nie chcemy być jak ludzie, którzy są królami, są synami króla, a siedzą pod bramą i żebrzą o kawałek chleba, choć mogą wejść i zjeść to, co jest w kuchni. Panie, proszę Cię o to, przyjdź do nas i naucz nas, pokazuj, gdzie jesteśmy ubodzy, gdzie jesteśmy tacy w myśleniu właśnie żebraczym, ubóstwa. Panie, pokaż nam, gdzie to, co wydawało nam się, że jest naszą pokorą, naszym takim uniżeniem, a tak naprawdę jest fałszywą pokorą, fałszywym uniżeniem, żebyśmy widzieli te miejsca, Panie, te miejsca, w których Cię ograniczamy, jako nasze życie osobiste, Panie, ale też jako Kościół. Panie, ja chcę żyć w obfitości, bo Ty tak powiedziałeś. I nieważne, czy mogę żyć w niedostatku i w dostatku. I nie chcę się wstydzić tego, że nie mam dzisiaj na chleb, ale też nie chcę się wstydzić tego, że posiadam dużo. Nie chcę się też wstydzić tego, Boże, że jem w McDonaldzie, ani tego, że jestem zaproszona do restauracji. Amen.